Kosmos. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
W Kosmos, czyli podcast o podróżach, wędrówkach, odkrywaniu i podboju wszechświata. Kilkadziesiąt minut rozmowy o kosmosie z niebanalnej, proszę Państwa, perspektywy. Nazywam się Patrycjusz Wyżga, jestem dziennikarzem Wirtualnej Polski. Z radością odpowiedziałem na zaproszenie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Z radością, bo to fantastyczna okazja, by spotkać się z wyjątkowymi uczonymi. Jestem zaszczycony, że mogę Państwu przedstawić doktora habilitowanego Pawła Okołowskiego z Zakładu Filozofii Religii, to Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze, uszanowanie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Tak sobie, panie profesorze, założyliśmy, że ta słynna sentencja Immanuela Kanta może być takim otwarciem naszej dyskusji. Jak należy, pytam filozofa, jak należy to zdanie rozumieć?
No, ponieważ brzmi to jak aforyzm, można na 100 sposobów, a pewnie i więcej, ale no taka wykładnia, która wydaje mi się rozsądna i w duchu Kanta, no byłaby taka, że przyroda, którą symbolizuje owo niebo gwiaździste, czy kosmos, to jest coś obiektywnie istniejącego. Natomiast prawo moralne we mnie znaczy, że prawo moralne odczytujemy za pomocą sumienia. Sumienie, będzie czy nie będzie czas, żeby na temat sumienia pomówić, to jest osobna sprawa. W każdym razie jakoś rozum ludzki potrafi odczytać powinność, która no, w duchu Kanta znowu też jest czymś obiektywnym i absolutnym, a nie relatywnym, jak to dzisiaj wielu twierdzi. No więc za pomocą rozumu możemy odczytać prawo moralne. Więc tak by najkrócej można objaśnić tę sentencję Kanta.
Nie wiem, czy Państwo absolutnie wyczuwają wyjątkowość tych naszych spotkań pod tym hasłem, bo spoglądamy w kosmos, no ale jako się rzekło, ta perspektywa zupełnie niebanalna. No i proszę Państwa, astronomowie to jedno, astrofizycy to jedno. Rozmawiamy o kosmosie z filozofem, w dodatku z filozofem, który fantastycznie orientuje się w filozofii innego wielkiego Polaka, bo to nie jest, panie profesorze, zwyczajny i przypadkowy moment, w którym rozmawiamy. Nie wiem, czy możemy Państwu zdradzić, ale zróbmy to, no bo niebywała okoliczność i niezwykła data. Dzisiaj jest, nagrywamy to, proszę Państwa, 13 września 2021 roku. Wiele na to wskazuje, panie profesorze. Właściwie tak nam się wydaje, że prawdopodobnie to jest ta data, 13 dzień września, a nie 12, kiedy 100 lat temu na świat przyszedł Stanisław Lem. Także dla pana, dla pańskiego życia, prawda? Nie tylko pracy zawodowej, wyjątkowa postać.
Tak, postać wyjątkowa. Myślę, że dla Polaków, ale też dla czytelników na świecie całym, bo jak to zwykłem mówić, do Rymu Lema znają i w Szanghaju, i w Bombaju, i w Dubaju, nie mówiąc o Moskwie czy Nowym Jorku, więc to jest postać wyjątkowa. No a tak się złożyło, jeden z przypadków, co harmonizuje z Lemem, że ten 13 akurat się zbiegł z naszym spotkaniem i z rozmową. No ale kontynuujmy.
No bo mówię być może 13, dlatego że tak do końca nie jesteśmy pewni, czy Stanisław Lem urodził się 12 czy 13 września. Prawdopodobnie 13, ale zażyczono sobie, by zapisać w dokumentach jednak 12 dzień.
Taki był zwyczaj i żydowski, ale i polski, że unikano ze względu na przesąd tej liczby 13 w dokumentach, więc taka jest opinia. No ona nie jest stuprocentowo pewna, ale to nie ma znaczenia, czy 12, czy 13. Wcelowaliśmy w stulecie.
Idealnie. Pan zwykł mawiać, panie profesorze, że spuściznę Lema, jego książki można dokładnie na pół podzielić, prawda? Bo to jest 40 pozycji, z tego połowa to beletrystyka, druga połowa, jak pan to określa?
Ja to określam za Stanisławem Lemem, proza dyskursywna. Też się przyjmuje wśród lemologów takie określenie non-fiction, żeby odróżnić od opowiadań, czy jakichś paraopowiadań, czy powieści. No to jest liczone oczywiście bardzo oględnie, bo to bym tutaj dopowiedział, jest 40 osobnych tytułów, natomiast te tytuły miały swoje wznowienia, poprawione wydania, więc gdyby liczyć skrupulatnie, to pewnie by dwa razy tyle wyszło. No do tego dochodzą antologie, jakieś wybory i tak dalej. Mhm. Ale 40 osobnych tytułów książek.
I jak ja powiem, że to jest najbardziej znany i najpopularniejszy polski pisarz na świecie, to pan spojrzy na mnie z politowaniem, czy pomyśli pan, ten facet mówi prawdę, bo tak jest?
No tak, to są jakieś liczby astronomiczne z punktu widzenia takich jak my, bo te 40 milionów egzemplarzy nakładu książek, to też jest bardzo oględnie liczone. Ja już słyszałem liczbę 50 milionów. No to chyba tylko pani Rowling może się tutaj porównywać i Henryk Sienkiewicz został wyprzedzony w 70-tych latach przez nakłady Stanisława Lema.
A to było dawno temu.
A Sienkiewicz uchodził za number one, prawda, pod względem poczytności.
Co, panie profesorze, Lem myślał, mówił i pisał o kosmosie? Czym był kosmos dla Lema?
No tak, tutaj by trzeba było takie rozróżnienie szkolne wprowadzić, że kosmos można pisać małą literą i można wielką literą, nie ze względu w tym drugim przypadku na cześć jakąś, tylko należy odróżniać kosmos fizyków czy przyrodników. To jest właśnie ten, który się zaczął rzekomo w trakcie Big Bangu 13,7 czy 8 miliarda lat temu. Natomiast kosmos wielką literą pisany to tyle co byt wielką literą pisany, czyli wszystko co istnieje, rzeczywistość. I Lem jednym i drugim się zajmował, na tym polega jego tutaj oryginalność, że on odnosił się do tego kosmosu, w który latają sondy i kosmonauci, ale także do tego kosmosu, do którego się greccy filozofowie odnosili, do wszechcałości.
On się fascynował kosmosem, on ten kosmos podziwiał, on nocą w gwiazdy spoglądał i o kosmosie marzył, czy nie lubił kosmosu i się go obawiał?
Pan, jedno i drugie. Kosmos jako byt, jako wszystko, co istnieje, to jest dla Lema, paradoksalnie to może zabrzmi, coś niezwykłej wagi, bo tam tylko on mógł doszukiwać się na gruncie swojego sposobu myślenia, swojego poglądu na świat, jakiejkolwiek nadziei. Mówię tutaj przede wszystkim o nadziei eschatologicznej. Lemu chodzi za człowieka niewierzącego. No on był niewierzący w sensie takim potocznym. Natomiast no nie da się go nazwać ani ateistą, co wielokrotnie mówił, co najwyżej agnostykiem, który wątpi w to, że można dowieść istnienia Boga albo nieistnienia. Natomiast bardzo liczył się z religią. Może później do tego wrócimy. Natomiast pyta pan o kosmos. Kosmos, tutaj właśnie widać taką zasadniczą rozbieżność między tym kosmosem małą literą pisanym, którym się astronomowie zajmują i fizycy, a tym wielką literą pisanym kosmosem. Bo Lem się tutaj nie zgadzał z orzeczeniami fizyki współczesnej. No w zasadzie na podstawie danych, które mamy od fizyków w ramach rozpierzchania się galaktyk, zwiększania się entropii, no prognozuje się, że kosmos będzie stygł i stygł i stygł aż do martwoty zupełnej. To Lema napawało smutkiem. Z tego się wielu studentów śmieje, że takie rzeczy Lema smutkiem napawają, bo to przecież grube miliardy lat jeszcze upłyną, zanim ten kosmos się wymrozi do martwości zupełnej. Natomiast Lema to nie przekonywało. On tutaj szedł za fizykami rosyjskimi, z którymi miał do czynienia, na przykład z profesorem Kapicą, laureatem Nagrody Nobla, bo to Rosjanie Lema hołbili, zapraszali, traktowali nadzwyczaj serio i no przede wszystkim Lem mówił, on się od fizyków uczy, on z nimi przecież nie rozmawia jak równy z równym, ale przejął od rosyjskich fizyków taką koncepcję, która jest w istocie koncepcją starożytnych Greków, że kosmos jest wieczny. To znaczy nie ma jednego Big Bangu, jednego kolapsu, tylko to jest taki nieskończony cykl. Lem mówił jak silnik dwusuwowy spalinowy, że następują rozkurcze i skurcze kosmosu. I to mu dawało pociechę, ale dlaczego? No dlatego, że skoro kosmos faktycznie miałby być wieczny, to będzie w nim wiecznie odradzał się rozum. A wiecznie odradzający się rozum, no to wiecznie realizowane wartości. To znaczy bez względu na to, jaka rasa rozumna i w jakiej galaktyce czy w jakim kosmosie powstanie, to ona będzie zmierzała do celów podobnych, do jakich i my zmierzamy. No, na przykład do obrony niewinnych, albo do prawdy, prawda, do różnych konradowskich, korczakowskich wartości. Lem uważał, że to coś uniwersalnego, co po prostu charakteryzuje rozum, a nie partykularnego. No, nasz rozum jest partykularny i rozmaite takie rzeczy poboczne w nim można dostrzec, których inne rozumy przejawiać nie będą, ale jest coś u wszelkich rozumów wspólnego i to było przekonanie, jakie jest zasadnicze Stanisława Lema.
Mam na końcu języka bardzo poważne pytanie o zasadniczą rzecz, ale powstrzymam się jeszcze na chwilę, bo zapytam, skąd u tego niedoszłego lekarza, człowieka, który ukończył studia medyczne, lekarzem nie został, w którym momencie on się zaczął zapatrywać w gwiazdy i tam i z kosmosu spośród astronautów stworzył na przykład tło swoich opowieści. W którym to było momencie? Jak to się stało, że człowiek właśnie fascynujący się, no właśnie, biologią, ciałem ludzkim, medycyną, przeskakuje do spraw bardziej technicznych?
Wie pan, Stanisław Lem należy do tego pokolenia, do którego Kamil Baczyński należał. To jest pokolenie Kolumbów. To byli ludzie, którzy zrobili maturę w roku wybuchu wojny, w 1939 roku. I wtedy już Stanisław Lem był obznajomiony z wielką rzeczą, jaka powstała w latach 30., mianowicie z teorią budowy i rozwoju gwiazd Sir Eddingtona. On nawet o tym mówił chyba w rozmowach ze Stanisławem Beresiem, więc jako ten maturzysta on już wiedział, jak gwiazdy działają, jak funkcjonują. No więc to by była cząstkowa odpowiedź na pańskie pytanie. Jako maturzysta już w to przysłowiowe niebo patrzył. Natomiast proszę sobie uświadomić, tutaj oczywiście powiem rzecz banalną, ale ona jest niezwykle ważna. No, Solaris, najsłynniejsza powieść Stanisława Lema, bo to chyba samej tej książki kilkanaście milionów egzemplarzy na świecie wydano w różnych językach, filmowano ją wielokrotnie, to ta powieść zbiega się z wystrzeleniem pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina, 61 rok. Lem sobie wykoncypował, on miał wedle tam pierwszych chyba w Polsce powszechnych badań IQ, robionych w latach 30. w szkołach średnich, najwyższą notę pośród gimnazjalistów w południowej Polsce, oszacowano 180 jego IQ, pewnie tyle miał. Więc ja myślę, że dzięki tej swojej inteligencji on sobie wykombinował, że taka okazja to już się nie trafi w historii nigdy, jak początek podboju kosmosu. Kiedy Rosjanie wystrzelili pierwszy Sputnik, to był 57 rok, to Lem już miał książki o kosmonautyce na swoim koncie, więc on tutaj jakby wstrzelił się w moment historyczny.
Skoczył na falę po prostu, popłynął na tej fali.
Znaczy to, żeby dokończyć, bo nie na tym polega inteligencja, że wskoczył, tylko na tym, że dzięki renomie, którą zdobył na gruncie tej beletrystyki, on sobie zagwarantował pozycję pisarską, która pozwalała mu pisać co chciał.
Mhm. I stworzył system filozoficzny, o czym za chwilę powiemy. To ważne pytanie, kiedy pan opowiadał o tym kosmosie z wielkiej i z małej litery, które mi się nasunęło, to czy w tym kosmosie, o którym pisał i o którym myślał Stanisław Lem, było miejsce dla Boga?
I tak i nie. To jest pytanie trudne. Jest jeden taki znany mi cytat, w którym Lem powiada, że on nie zaprzecza istnieniu Pana Boga, on tylko uważa, że do tłumaczenia świata, tłumaczenia rzeczywistości Pan Bóg potrzebny nie jest. Można tutaj się bez tej figury obejść. Natomiast czy za światem, z którym mamy do czynienia, stoi Pan Bóg jako jego stworzyciel, czy też nie, to on tego nie neguje. No, to jest konsekwentna postawa agnostyka. Tego się nie da rozstrzygnąć.
Mm-hmm. W jego rozumieniu, rozumiem, Bóg jest jakby twórcą pewnych praw, bardziej chyba niż jako taki poruszyciel, prawda?
to, co Lema wiązało z kategorią Boga, bo o Bogu, gdyby tak policzyć, Wiktor Jaźniewicz policzył na pewno, albo może policzyć, ile razy występował.
Wielki znawca Stanisława Lema.
Tak, białoruski lemolog, no number one bym powiedział w świecie i największy tłumacz obecnie prozy Stanisława Lema na język rosyjski. Ale wracając do rzeczy, wielokrotnie się słowem Bóg posługuje, pisze je oczywiście wielką literą, pokazując szacunek dla religii i dla tradycji. Nawiązując do tego, od czego się zaczęło nasze spotkanie, od tej frazy Kanta, powiedziałbym, że potrzebny jest Bóg Lemowi do drugiej części tej sentencji kantowskiej, to znaczy do prawa moralnego. No, Bóg jest przynajmniej symbolem dwóch rzeczy, obiektywnych wartości i absolutnych, o których można mówić, więc byłby Bóg nie stwórcą świata w oczach Lema, tak to mówię, tylko prawodawcą. Natomiast potrzebny on jest jako symbol naszej cywilizacji, którą Lem uważał za cywilizację chrześcijańską, to znaczy wyrosłą na gruncie chrześcijaństwa. Uważał ją za cywilizację wyjątkową, a mówiąc dosadnie, za najwyżej stojącą cywilizację, przynajmniej ze względu na dwie rzeczy. Na naukowo-techniczny charakter. Techniczne cywilizacje były w historii. Weźmy Egipt, starożytny albo Chiny. Natomiast naukowo-technicznej nie było nigdy. A druga rzecz, która nam tylko może być przypisana, no to państwo prawa, czy jak się potocznie mówi demokracja. To jest coś, co się narodziło. No, żeby lepiej było intencje Lema i moją tutaj czuć, to bym powiedział ustrój wolnych ludzi. Ustrój wolnych ludzi to jest coś sui generis, to jest coś, co się raz pojawiło w kosmosie właśnie w cywilizacji chrześcijańskiej. W Pekinie nie ma wolnych ludzi w tym sensie, o którym my mówimy.
Mm-hmm. W kosmos, panie profesorze, ten okrzyk, ta taka zachęta, to jest hasło, które będzie nam towarzyszyło podczas spotkań. Nie mogę się doczekać wszystkich spotkań z wszystkimi naukowcami podczas wszystkich podcastów. Zachęcam państwa do wysłuchania każdego z nich. Tej podróży w kosmos często towarzyszy zupełnie niebywała, awangardowa, nowoczesna, wyśniona technika. Co o technice myślał Stanisław Lem? On się bał rozwoju techniki, bał się technologii? Czy na nią liczył, nie mógł się doczekać, żeby spojrzeć, jak technika się rozwinie? Sam do końca życia pisał na maszynie, nie korzystał z komputera, nie nauczył się tego, prawda?
No tak, z tego powodu się stawia jemu i podobnym ludziom zarzuty, ale no proszę zauważyć, to, że ktoś się nie posługuje biegle skalpelem, nie znaczy, że nie może mieć pojęcia doskonałego o chirurgii. I podobnie z Lemem, jego znajomość w moim pojęciu tego, czym jest internet, on poniekąd go przepowiedział w swoich pradawnych książkach. Sieć łączącą komputery świata. To, że on się nie posługiwał, bo zaraz powiem dlaczego, tymi elektronicznymi mediami, nazywał je pogardliwie przekaziorami, no to nie znaczy, że się nie znał, ani też nie znaczy, że w czambuł potępiał. Tutaj poglądy Lema, postawa Lema uległa jakiejś transformacji dość wyraźnej, bo to by można cenzurę postawić w połowie lat 60. Wcześniej Lem był optymistą. On uważał, że media elektroniczne, czy w ogóle technika, bo pytał pan o technikę, jest ambiwalentna. Tak jak młotek. Młotek jest czymś pożytecznym, bo służy do wbijania gwoździ, ale z drugiej strony można komuś czaszkę roztrzaskać. Więc taka obosieczność narzędzia każdego. Ale później Lem sobie uświadomił, że tu jest asymetria. To znaczy, czym technika bardziej się rozwija, czym jest potężniejsza, tym zaczyna destruktywniej działać na człowieka, dlatego że ona prowokuje jakieś, powiedziałbym dosadnie, złe chuci, które w nas tkwią. Bez internetu nie mogliśmy tyle golizny obejrzeć, co z internetem, prawda? Więc on sobie to uświadomił dawno, dawno temu. No a dodawszy do tego jego tezę główną, ja ją nazywam tezą główną, bo ona w każdej książce się pojawia, od dialogów licząc, ta teza brzmi tak, że technologia jest zmienną niezależną cywilizacji. Technologię Lem rozumiał, żebyśmy tutaj mieli jasność, jako technikę podbudowaną naukowo. Egipcjanie budowali piramidy, ale nie mieli równań Newtona, natomiast my mamy technikę podbudowaną naukowo. Więc technologia jest niezależną rozwoju społecznego czy zmienną niezależną cywilizacji, to znaczy, że inaczej niż sobie to wyobraża wielu mędrców, włącznie z Leszkiem Kołakowskim, oto zresztą spór się toczył przez 40 lat, między innymi o to, między Lemem a Kołakowskim, technologia nie jest na służbie człowieka. To znaczy w tym sensie, że ona realizuje nasze zachcianki. My wiele rzeczy pragniemy, na przykład pragniemy benzynę czymś zastąpić i węgiel i nie za bardzo potrafimy to zrobić. Tu technologia stawia opór. Natomiast rozmaite rzeczy wyskakują z butelki nagle, jak dżin. Technologia rozwija się tak, jak się woda rozlewa po nierównej powierzchni. My nie wiemy, gdzie ona popłynie, chociaż wiemy, że w dół. Technologia się rozwija tam, gdzie jej łatwo się rozwijać, natomiast zatrzymuje się na ścianach, które ją jakoś hamują. Więc to jest teza zasadnicza, ale tu różnych używał formów, mówiąc na przykład, że technologia jest autokataliczna. Ona jakieś cele ma autonomiczne, własne, które są inne niż nasze cele. I w tym upatrywał, mówił, że to nie my kierujemy technologią, tylko ona nas za sobą wlecze. W tym upatrywał właśnie zagrożeń potężnych dla człowieka.
Myśli pan, że gdyby Stanisław Lem mógł, to poleciałby w kosmos?
Wie pan, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
No, gdyby ktoś mu zaproponował, dał mu taką szansę, powiedział, pan jest wybitnym pisarzem, ja człowiek zarządzający wielką, ja miliarder, człowiek zarządzający wielką kosmiczną firmą, zaczytywałem się w pańskich książkach, jak byłem mały. Dużo panu zawdzięczam. Niech pan poleci ze mną na orbitę. Zapraszam. Skorzystałby?
Pewnie by skorzystał. Oczywiście nie mówię tutaj o złym zdrowiu, gdyby był dobrego zdrowia. No, Lem był na przykład kierowcą z zamiłowania, razem z Mrożkiem tutaj uprawiali sporty samochodowe, ale był też turystą. Nie wiem do końca, czy on tej turystyki nie uprawiał przypadkiem ze względu na żonę i syna, no bo od żony wiadomo, że najchętniej lubił siedzieć w domu i spędzać w
domu czas. Ale jednocześnie lubił wozić żonę do pracy 4 razy w tygodniu, jak czytałem.
No tak, to właśnie kantowskie poczucie obowiązku. To jest czymś, czym się ten człowiek charakteryzował. On nie był hedonistą. To był taki umiarkowany asceta. Bardzo ważna rzecz. Dobrze, że pan o tym wspomniał. Wstawał o 4-5 rano i tłukł, jak pisał we wspomnieniach, tłukł w maszynę do 7, no bo o 7 musiał żonę odwieźć. Rano miał święty spokój, mógł pokoju pisać. Czy by poleciał w kosmos? No pewnie by poleciał. Teraz są już takie możliwości i pewnie by poleciał.
A czy byłby zdziwiony takimi rakietami, które dzisiaj obserwujemy, które potrafią wystartować, wynieść ładunek ludzi i rakiety same powrócić na Ziemię pionowo, idealnie na pływającej platformie na środku oceanu wylądować? I czy byłby zdziwiony taką techniką, czy byłby zdziwiony tym, że całe to przedsięwzięcie organizuje prywatna firma miliardera, a nie podbój ponowny Księżyca czy Marsa, nie planuje agencja rządowa amerykańska, rosyjska czy nawet chińska, tylko właśnie prywatna firma? Byłby zdziwiony, czy spojrzałby na to tak, jak pan mówił? Po prostu tam się rozlała ta technologia, tam gdzie było miejsce.
Nie byłby zdziwiony, no z dwóch powodów nie byłby zdziwiony. Po pierwsze, nie takie rzeczy Lem przepowiadał na kartach swojej beletrystyki, o jakich pan tu wspomina. To są w istocie prymitywne rzeczy w stosunku do tego, co wchodzi w grę. Natomiast druga rzecz jest ważniejsza. Lem się bardzo liczył z kapitałem. Myślę, że to jest coś, co on tutaj wziął i słusznie, że wziął od Karola Marksa, odrzuciwszy rozmaite brednie i rojenia na temat człowieka dobrej woli, no bo to od Jana Jakuba Rousseaua, wcześniej od Sokratesa, widoczne jest u Marksa takie przekonanie optymistyczne o naturze ludzkiej, to Lem odrzucił. W żadne raje na ziemi Lem nie wierzył. Natomiast serio traktował kapitał. w zasadzie no, powtarza tutaj Karol Marx i Lem po pierwsze to, co już Jezus Chrystus mówił, że łatwiej przejdzie wielbłąd przez ucho igielne, ale no, Marx dodał do tego rzecz niezwykle ważną, to znaczy nośnik tej zaborczości ekonomicznej, jaką jest kapitał w tym ustroju, który się pojawił i rozwijał. Lem mówił wielokrotnie o kapitalizmie, oczywiście znowuż ambiwalentnie. Kapitał to jest rzecz niesłychanie pożyteczna, pozytywna, bo napędza innowacje. Bez miliardów dolarów, rozmaitych onasisów, no postęp byłby mniejszy. Natomiast no, Lem sobie zdawał sprawę, że kapitał nie zna granic moralnych, że kapitał jest pazerny. Pisał nawet, tutaj zacytuję, z kamienia krew wyciśnie. Nie ma tu żadnych ograniczeń dla kapitału.
Za chwilę, panie profesorze, dosłownie za chwilkę spojrzymy, obiecuję to panu, zresztą zgodnie z wcześniejszą obietnicą na Lema, z dużo szerszej perspektywy, ale jeszcze na koniec tego może trochę przyziemnego wątku pozwolę sobie na takie pytanie. Wiemy, że pewnie by poleciał w kosmos, a używałby z pasją smartfona, takiego urządzenia. No, częściowo pewne rzeczy przewidział. Jednej rzeczy, jednego małego prostokątu, w którym miałby aparat, kamerę do nagrywania filmów, do nagrywania dźwięku, przeglądałby całą sieć świata i spokojnie mógłby dzwonić jeszcze w dodatku z obrazkiem wideo na żywo. Używałby?
Nie, nie.
Dlaczego?
Nie, nie używałby.
Taki pasjonat technologii, nie?
Nie używałby, no odpowiem panu, inaczej nie potrafię, z introspekcji i ekstrapolacji. Ja nie używam. Nie dlatego, że jestem zakutym łbem, ale mi to bardzo jakoś ogranicza moje dążenia, mój wolny czas. Oczywiście korzystam w sprawach zawodowych. Lem był już człowiekiem starym, kiedy nastąpiła komputeryzacja, więc trudno, żeby on jako stary człowiek dostosowywał się do tych nowych technologii. Dlatego trzymał się tej maszyny, która była dla niego najwydajniejszym narzędziem po prostu. Lubił oglądać telewizję, ja też lubię, bo to robił dla odprężenia i oczywiście tam rozmaite plazmy i ekrany stucalowe to wchodzą w grę. Ale żeby spędzać czas w internecie czy w telewizji, nie, bo szkoda, tego czasu jest za mało.
No właśnie. I to jest człowiek, który, jak pan głosi, panie profesorze, stworzył system filozoficzny. Bo tak, bardzo wielu także z nas być może kojarzy to nazwisko, Stanisław Lem, chyląc czoło jak należy, no ale umówmy się, być może z lekturami ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej kojarzymy to nazwisko z pilotem Pirksem. I niewiele więcej niestety. Pan profesor mówi krótko, to jest jeden z największych filozofów, no na pewno drugiej połowy XX wieku, pewnie jedno z najważniejszych nazwisk w ogóle w XX wieku, jeśli chodzi o polską filozofię. Filozof, człowiek, który stworzył kompletny system filozoficzny, choć w zasadzie nie napisał ani jednej takiej wprost książki filozoficznej i ten system trzeba pozbierać z różnych miejsc, tak?
No tak, ale proszę zauważyć, że w tym nie ma niczego dziwnego, jeżeli spojrzymy pod tym samym kątem na Platona. No przecież Platon też nie napisał podręcznika platonizmu i nawet do dzisiaj się toczą spory, gdzie o tych ideach jest.
No ale Lukrecjusz, do którego pan porównuje, panie profesorze Lema, napisał jedno konkretne dzieło, które można przeczytać i pomyśleć, tutaj ten filozof wyłożył swoją myśl. No z Lemem tak się nie da, trzeba przeczytać więcej.
Tak jak dialogów platońskich jest 36 i dopiero przez setki lat na podstawie tych pism Platona zbudowano, zrekonstruowano poglądy platońskie. Z Lemem jest podobnie, to znaczy moje porównanie do Lukrecjusza nie na tym polega, że Lem się Lukrecjuszem inspirował, bo się nie inspirował, chociaż go znał, bo go wymienia w rozmowach z Beresiem, tylko podobieństwo polega na efektach dokonań, to znaczy porównując poglądy Lema spisane na karteczce w postaci jakichś twierdzeń o świecie, o rzeczywistości, porównując to z Lukrecjuszem, no można dojść do wniosku, że tu jakaś zbieżność zadziwiająca zachodzi, więc w efektach.
Mam pewne niewielkie podejrzenie, ale jednak, że nie wszyscy nasi słuchacze natychmiast przypominają sobie, o czym pisał Lukrecjusz. Więc gdyby pan profesor zechciał przypomnieć, o czym pisał Lukrecjusz i w zasadzie jaki system filozoficzny stworzył Stanisław Lem.
Lukrecjusz to epikurejczyk, inny od Epikura, bo rzymski. On żył w pierwszym wieku przed Chrystusem, a Epikur w trzecim wieku, więc tu prawie 300 lat jest odstępu. No, ale w zasadzie to, co my wiemy o epikureizmie, to wiemy od Lukrecjusza. Traktuje się ten jego poemat De Rerum Natura, o naturze wszechrzeczy, traktuje się go jako wykład, rzetelny wykład doktryny lukrecjańskiej. To była doktryna atomistyczna, ale inna, to jest bardzo ważne, niż u Demokryta. Epikur wyszedł od Demokryta, tylko zaprzeczył mu w kardynalny sposób, no, twierdząc, że nie kieruje światem, a więc także i człowiekiem, fatum czy ananke, czy konieczność, że mamy dozę luzu w tym świecie i właśnie w te luzy światowe może wnikać nasza wolna wola. Krótko mówiąc, u Demokryta nie ma wolnej woli, u Lukrecjusza i u Epikura jest wolna wola i dzięki tej wolnej woli, jak domniemywam, a to przeczytałem u wielu historyków, był epikureizm taki atrakcyjny. Przez 600 lat on jako żywa doktryna i wspólnota epikurejska istniał. Dzięki temu, że gwarantował wolną wolę, czy głosił istnienie wolnej woli. No u Lema jest podobnie. Konstrukcja świata jest atomowa, to jest atomizm, no i jest to, czego nie ma u Demokryta, to znaczy jest determinizm nieścisły, tak jak u Demokryta, tylko determinizm probabilistyczny, to znaczy rzeczywistością, począwszy od kosmosu, od kwantów i od ewolucji gwiazd, a skończywszy na człowieku i jego kulturze, wszystkimi tymi procesami rządzą jakieś prawa statystyczne czy stochastyczne, jak się mówi czasem, a nie jakieś determinowanie ścisłe.
Jest panu trochę przykro, że tak nie jest do końca Lem postrzegany, to znaczy nie jest doceniany w ten sposób, że nie wszyscy mają świadomość, że to jest myśliciel, filozof, jako się rzekło, jeden z najważniejszych polskich filozofów XX wieku, że nie wszyscy go tak postrzegają, nie wszyscy o tym wiedzą?
Nie, zupełnie mi nie jest przykro, ponieważ mam takie nieodparte przekonanie, że, no mówiąc kolokwialnie, Lem wypłynie. Wszystko, co wartościowe, włącznie z tym Lukrecjuszem. Proszę państwa, on był przez 1000 lat przez Kościół katolicki, to żaden przytyk pod adresem Kościoła, no to rzecz naturalna, no nie mógł być materialista, atomista przez Kościół chwalony. Chociaż święty Augustyn wypowiadał się o epikurejczykach przychylnie z pewnego powodu. Mniejsza o to. No, kiedy odkryto w wieku XVI rękopis w klasztorze zresztą rzymskiego kościoła, przepisywany przez stulecia De Rerum Natura, to się stał Lukrecjusz niezwykle popularny. Wśród chrześcijan nasz Jan Kochanowski zaczytywał się w Lukrecjuszu, nie mówiąc o Kartezjuszach i innych filozofach. No i myślę, że z Lemem będzie podobnie. No tutaj mamy o tyle dobrze, że nikt tego Lema nie zakopał, ale ja myślę, że jego myśl będzie nabierała wyrazu w tym sensie odbioru społecznego, bo no choćby on nie ma tu wielu konkurentów. Wiek XX to nie jest jakieś apogeum w historii filozofii. Tu w wieku XX nie było Leibnica ani Kanta.
Był Lem.
No ale myślę, że tak, że pośród tych, którzy się w XX wieku wybili, no wybiło się kilku, Bertrand Russell na przykład, no to obok tego Bertranda Russella można postawić naszego Stanisława Lema. Zresztą powiem państwu tu ciekawostkę bardzo taką znamienną. Rosjanie wydali kilka lat temu tę najsłynniejszą książkę Russella, Dzieje filozofii Zachodu. Już w XXI wieku. I co napisali na skrzydełku? Tę książkę zabrałby na samotną wyspę Stanisław Lem. No, w Polsce nie do pomyślenia, żeby do Bertranda Russella zachęcać Lemem.
W kosmos. Na koniec, panie profesorze, wracam do tego naszego, do tej naszej zachęty. Wracam pytaniem, co kosmos oznacza dla Pawła Okołowskiego? Czym jest kosmos dla pana, panie profesorze?
No, tym bytem wielką literą pisanym, to znaczy wszechcałością, rzeczywistością rozumianą nie tylko jako zbiór faktów, ale jako zbiór możliwości, które wchodzą w grę. Tak jest rozumiany. Ten kosmos z gwiazdami jest tylko jakąś jego cząstką, jakimś przejawem, no i on mnie jakoś specjalnie nie ciągnie, to znaczy ja się nie wybieram w tą komercyjną podróż, chociaż pewnie niebieska planeta z góry wygląda cudownie.
Blue Marble, jak chyba kiedyś Carl Sagan w latach 80. miał nazwać niebieską kulką planetę Ziemię. No, pan profesor Paweł Okołowski z całą pewnością fantastycznie zgłębił kosmos Stanisława Lema. Mam, proszę państwa, dowód. To jest najświeższy, jeszcze pachnący dowód w postaci książki Głos pana Lema. Tak jest, panie profesorze? I to jest książka, która no, jest powrotem do opisu systemu filozofii Stanisława Lema. Pan to 11 lat temu już zrobił.
Tak, wydałem książkę pod trochę, jak dziś myślę, buńczucznym tytułem, choć to było świadome. Podtytuł książki był, bo tytuł Materia i Wartości, podtytuł Neolukrecjanizm Stanisława Lema. I tam się starałem dedukcyjnie jakoś wykazać, że ta moja hipoteza, że to jest system lukrecjański u Lema zastosowany czy zaadoptowany do współczesności, że to jest prawda. Książka, którą teraz napisałem, znaczy ja ją pisałem przez 10 lat, nosi tytuł Głos pana Lema. I tutaj skromniejsze moje zamierzenie, to znaczy ja chcę w tej książce, taki był mój cel, przedstawić to, co można nazwać corpus lemianum, czyli zbiór zasadniczych poglądów, czy test, czy twierdzeń Stanisława Lema, tych właśnie o natury filozoficznej. No i na marginesie zasugerować, że to może być, ja nie odwołuję swojej tezy, że to jest neolukrecjanizm, ale nie chcę tego narzucać. Przedstawiam poglądy Lema, dając czytelnikowi tutaj komfort sklasyfikowania, jak sobie życzą tych poglądów.
Bo Stanisław Lem, proszę państwa, był pisarzem, który tworzył niezwykłe powieści fantastyczno-naukowe, ale Stanisław Lem był także filozofem, który stworzył, jak pan profesor w książce Głos pana Lema udowadnia, system filozoficzny. Warto czytać także Stanisława Lema, filozofa. Do czego zachęcał doktor habilitowany Paweł Okołowski z Zakładu Filozofii Religii, to Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję panie profesorze za pański czas i za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Pozdrawiam państwa.
Patrycjusz Wyżga, Wirtualna Polska. Kłaniam się i do usłyszenia już wkrótce.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu W Kosmos. Szczegóły na cwid.uw.edu.pl.